Pan dr Marian Szołucha, ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego, jest naszym gościem. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże ojcu i słuchaczom.
Rząd zdecydował w poniedziałek, że obecne obostrzenia wprowadzone w wyniku pandemii będą wydłużone do 31 stycznia. Dziś z kolei minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, pan Tadeusz Kościński, zasygnalizował, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni obostrzenia powinny być mniejsze, a na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku 80% z nich powinno być zniwelowanych. Z kolei wielu przedsiębiorców w akcie pewnego rodzaju desperacji planuje wznowić działalność od 18 stycznia. Jak pan zapatruje się na tego rodzaju sytuację, w której zarówno znajduje się rząd, a również i właśnie przedsiębiorcy, którzy ze względu na te obostrzenia ponoszą takie, a nie inne straty, które prowadzą do takich, a nie innych sytuacji w życiu?
Ani rząd, ani przedsiębiorcy nie są dzisiaj w łatwej sytuacji. Rząd stąpa, bowiem musimy to zrozumieć, po niepewnym gruncie, ponieważ zagrożenie koronawirusem, jego pandemią i skutkami dla zdrowia i życia setek tysięcy, nawet milionów Polaków są po prostu nowe, nieznane. Uczymy się dopiero od kilku miesięcy postępować z tym wirusem na różnych polach, od medycznego począwszy, na gospodarczym właśnie, skończywszy. Rząd obrał strategię i konsekwentnie od wiosny realizuje. Owszem, radykalnych obostrzeń, nie ze wszystkimi się zgadzam, z jednej strony, a z drugiej ratowania gospodarki, jej fundamentów, ratowania gospodarki przede wszystkim realnej, czyli przedsiębiorstw, które rzeczywiście coś produkują, dostarczają jakichś usług na potrzeby reszty społeczeństwa. I to ma swoje dobre strony, bo rządowi udało się zbudować mosty nad przepaścią, nad którą wszyscy wiosną w obliczu pandemii COVID-19 stanęliśmy. Dzięki tym mostom, dzięki temu, że przeszliśmy, czy przechodzimy jeszcze tak naprawdę przez tę przepaść po nich, bezrobocie w Polsce sięgało w ostatnich miesiącach w porywach 6%. A jeśli się w strukturę tego odczytu zagłębić nieco bardziej, to okazałoby się dla przykładu, że według ostatnich danych Polska wespół z Czechami, by być do końca uczciwym, dodam, ma najniższą stopę bezrobocia wśród kobiet, dla przykładu, w całej Unii Europejskiej. Nasze PKB, owszem, kurczyło się, zwłaszcza w drugim kwartale ubiegłego roku, najgorszym dla polskiej gospodarki, ale o zaledwie, choć to słowo należałoby tutaj wziąć w cudzysłów, nieco ponad 8%, podczas kiedy inne gospodarki kurczyły się w tempie, dla przykładu brytyjska 17%, niemiecka 12%, francuska 19%. Więc te podstawowe odczyty, do tego można by dodać choćby dynamikę wynagrodzeń, która cały czas jest dodatnia, choć rzecz jasna wolniejsza od tej przedkryzysowej, i wiele, wiele innych wskaźników, inflację, etc., które świadczą o tym, że fundamenty naszej gospodarki pozostają niezachwiane. Aczkolwiek pomoc, która do tego się przyczyniła, pomoc rozbita na kilka już łącznie tarcz, tak zwanych tarcz antykryzysowych, swoje musiała kosztować, mówiąc wprost. I to odbija się na kondycji naszych finansów publicznych. Być może w kolejnych miesiącach odbije się także na inflacji. Krótko mówiąc, za tę pomoc będziemy wszyscy musieli, choć w rozłożeniu na wiele lat, bo na wiele lat emitowane są przez Ministerstwo Finansów nasze obligacje skarbowe, zapłacić. Tak dzisiaj wygląda w skrócie. Na początku 2021 roku ojcze polska gospodarka. Czego w tym roku potrzebujemy najbardziej, też już raczej wiadomo. Otóż potrzebujemy przede wszystkim inwestycji, ponieważ ich dynamika kuleje najbardziej spośród najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Spadła ona stopa inwestycji, czyli łączna wartość w porównaniu do polskiego PKB do poziomu 17, nieco ponad 17%. To jest poziom nienotowany od 1995 roku. Tak źle pod tym względem jeszcze nie było, więc potrzebujemy inwestycji wręcz na gwałt. Bez wybrzydzania, czy to będą inwestycje prywatne, publiczne, samorządowe, rządowe, polskie, zagraniczne, z jakiego kierunku do nas przypłyną. Podobnie potrzebujemy ekspansji w naszym handlu zagranicznym szerszej niż tylko nastawionej na jeden konkretnie niemiecki kierunek, bo sprowadza się to do sytuacji, w której Polska jest podwykonawcą w światowym łańcuchu powiązań gospodarczych. Niemcy przecież towary od nas kupowane potem eksportują, tylko nałożywszy wcześniej na nie swoją marżę. Eksportują wszędzie, do Chin także, z którymi my mamy ogromny deficyt, a Niemcy jako jedyny kraj na świecie mają stosunki handlowe zrównoważone. Musimy postawić na nowe technologie, musimy postawić na takie klasyczne, kanoniczne wręcz antykryzysowe działania rządu, jak przyspieszenie budowy polskiej infrastruktury, gdzie mamy dużo ciągle do nadrobienia, bo ta infrastruktura drogowa, kolejowa, portowa, lotnicza także, bo przecież lotniska znalazły się w zupełnie nieznanej sobie wcześniej sytuacji. Dzisiaj przechodzą stopniowo z ruchu pasażerskiego na cargo. Ostatnio ogłosiło to, takie plany ogłosiło lotnisko w Lublinie i słusznie. Ta infrastruktura musi być szkieletem do dalszego rozwoju, dynamicznego i zrównoważonego rozwoju naszej gospodarki w oparciu już o własny, prywatny sektor. Ale jak mówię, to, że rządowi udało się uratować sytuację makroekonomiczną w naszym kraju wziętą ogółem, to jest oczywiście jego wielka zasługa, ale musimy mieć cały czas świadomość, że koszty tego będziemy w przyszłości ponosić. I jeśli ktoś szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego w roku 2021 już rozpoczętym pojawiło się kilka nowych podatków, kilka urosło, mówię o podatku cukrowym, mówię o podatku handlowym. Ten akurat można z różnych względów usprawiedliwić i wyłączyć poza tę litanię, którą teraz wymieniam. Mówię o podwyżkach takich najdrobniejszych, zapomnianych może przez wielu z nas podatków, jak podatek od psa, jak podatek, mówię o podatku od deszczu, o wzroście abonamentu RTV, wprowadzeniu tak zwanej opłaty mocowej do naszych rachunków za energię elektryczną, ograniczeniu ulgi abolicyjnej. No pytanie na to, dlaczego rząd się na takie ruchy zdecydował, odpowiedź na to pytanie jest prosta, bo trzeba uzupełniać lukę w dochodach naszego budżetu państwa, naszych finansów publicznych. Są kolejne pomysły i ja też byłbym bardzo ostrożny, ja w ogóle w podwyższaniu podatków byłbym bardzo ostrożny, w podwyższaniu także tym obliczonym na wzrost dochodów budżetu państwa, bo uważam, że nadmierne podwyżki podatków i parapodatków, czy wszystkich danin publiczno-prawnych mogą doprowadzić do czegoś zupełnie odwrotnego, czyli uszczuplenia dochodów budżetu państwa. I tu przestrzegałbym zwłaszcza przed podnoszeniem akcyzy, o czym ostatnio jest mowa. Dobrze, że udało nam się uniknąć na przykład realizacji pomysłu opozycji z końca ubiegłego roku, który to pomysł polegał na rozszerzeniu kategorii produktów i podniesieniu stawki, tak zwanej opłaty reprograficznej, z czego pieniądze miały popłynąć nawet nie do budżetu państwa, a do kieszeni polskich celebrytów, o których wiele gorzkich słów w debacie publicznej ostatnio padło, bo opłata reprograficzna jest płacona przez klienta tak naprawdę w sklepie od tych produktów, tych urządzeń, które co do zasady umożliwiają kopiowanie, od ksera począwszy na smartfonie czy tablecie, laptopie, bardzo potrzebnym zresztą teraz do pracy i nauki online skończywszy. Tych pomysłów najgorszych, jak mówię, udało nam się uniknąć. Mam nadzieję, że się uda. Niemniej finanse publiczne to jest ten obszar, na który szczególną uwagę będziemy musieli w najbliższych miesiącach i latach zwracać.
Senat chce ponad 100 zmian w budżecie na 2021 rok. Tegoroczny budżet w wersji przygotowanej przez rząd i przyjętej przez Sejm przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 miliarda, a wydatki 486,7 miliarda złotych, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 miliarda złotych. Czy taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, chociażby poprzez inwestycje, o których pan doktor wspomina?
Ta Tak, można odpowiedzieć nieco upraszczając, oczywiście bez wnikania w szczegóły na to pytanie, twierdząco. Nie tyle deficyt, co ogół wydatków i wzrost wydatków na najważniejsze dzisiaj dla Polski cele pozwoli zabezpieczyć ich skuteczną realizację. Senatorowie, zresztą wspólnie ponad podziałami politycznymi, przyjęli w liczbie 98 głosujących za tymi poprawkami ich treść właśnie. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, większość z tych poprawek, a przede wszystkim te, które dotyczą większych kwot, 4 miliardów na dodatki dla wynagrodzeń, do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z koronawirusem, czy prawie 2 miliardy złotych na leczenie między innymi nowotworów. To są te większe kwoty, o których poprawki mówią. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy przy tej okazji. Nie negując sensu kierunkowego tych pomysłów, że w budżecie na ten rok przewidzianych jest i bez poprawek senackich dodatkowych 13 miliardów złotych na ochronę zdrowia, to chyba zrozumiałe, prawie 10 miliardów złotych, mówię o samym przyroście, na renty i emerytury, są przewidziane dodatkowe kwoty, a więc znowu rosnące wydatki mamy na obronność, na budowę infrastruktury, o czym mówiłem, a przecież środki publiczne to nie tylko te w budżecie państwa, to także te zgromadzone w funduszach celowych, w jednostkach samorządu terytorialnego, wreszcie w spółkach Skarbu Państwa, które zainwestowanie, przynajmniej te największe, wzięły się wreszcie na poważnie. W ostatnio opublikowanej strategii PKN Orlen na najbliższe 10 lat możemy przeczytać choćby o 3 miliardach złotych, które ten koncern ma zainwestować w badania i rozwój, a więc w innowacje, w branże wiedzochłonne. Chce w ten sposób uciec nieco do przodu, zrobić taki krok milowy w swoim rozwoju, co w połączeniu z konsolidacją tego sektora, co w połączeniu z jego ostrym wejściem w sektor odnawialnych źródeł energii, powinno rzeczywiście okazać się skuteczne. Reasumując, budżet na 2021 rok zakłada przede wszystkim, a od tych założeń będzie zależała realizacja wydatków i dochodów, zakłada 4% wzrost PKB w ujęciu realnym, a więc po objęciu inflacji. Ta z kolei ma wynieść niecałe 2%, dokładnie 1,8%. Według zapisów tychże założeń wzrost wynagrodzeń ma z kolei wynosić 2,8%, a wzrost konsumpcji pozostający głównym motorem naszego wzrostu gospodarczego aż 6,3%. Reasumując, rok 2021 nie powinien od strony gospodarczej wyglądać źle i nie jest to tak, jak mówią krytycy poczynań rządu, że jest to zasługa wyłącznie tak zwanego efektu bazy w statystykach, bo jak właściwie porównywać rok 2021, kiedy wszystko na to wskazuje, będziemy z kryzysu koronawirusowego wychodzili do roku 2020, kiedy ten kryzys był najgłębszy, rzecz jasna, te porównania muszą wyglądać dobrze, ale chyba wystarczająco dużo liczb, danych i prognoz, nie tylko zresztą polskie mógłbym wymieniać, ale także zagraniczne, także te przez instytucje i analityków pracujących w sektorze prywatnym czynione, że nie jest ten dobry obraz polskiej gospodarki zasługą wyłącznie, jak mówię, efektu bazy w statystycznych analizach porównawczych. Jest po prostu nieźle i naprawdę o ile można mieć do poszczególnych działań rządu zastrzeżenia, a ja jestem nawet zwolennikiem tezy, że w gospodarce powinno się pozwolić działać choćby na zwolnionych obrotach. Przy obostrzeniach typu dezynfekcja, dystans, maseczki, mierzenie temperatur i tym podobne, ale jednak pozwolić działać, nie zamykać przedsiębiorstw na kłódkę, po to, by mogły one wypracować chociażby dochód wystarczający na pokrycie kosztów stałych, na to, by nie upaść, nie zwalniać ludzi. Jestem zwolennikiem takiego podejścia, a rząd nie zawsze się go trzymał. To jednak biorąc en bloc całą tę sytuację i wszystko, co działo się w ostatnich miesiącach od marca, kiedy koronawirus pojawił się w Polsce, począwszy, trzeba powiedzieć, że wychodzimy z niego stosunkowo łagodnie i naprawdę mogło być gorzej, patrząc na inne kraje, także te rozwinięte, cywilizowane, zamożne.
Pan doktor Mariana Szułcha, ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie, za tę analizę.
Zapłać.